pogawędnik filozoficzny.
Witamy w kolejnej audycji Pogawędnika Filozoficznego. Nim przedstawię naszego gościa, proszę pozwolić, że przedstawię pewne artefakty. Podczas niedawnej audycji Pogawędnika pani profesor Kinga Kaśkiewicz z panem doktorem Maciejewskim opowiadali o fotografii. Mam dla państwa dzisiaj coś podobnego. To, co teraz państwo słyszą, szelest kartek, to szelest dwóch wydanych niedawno w języku hiszpańskim prac poświęconych filozofii Ortegi i Gasseta. Gdybym mógł jeszcze państwu jedną rzecz pokazać, to pokazałbym przepiękny dyplom zdobyty na Uniwersytecie w Alicante, zdobyty z wyróżnieniem, jednogłośnie, i dyplom, który został zdobyty na podstawie rozprawy poświęconej José Ortega y Gassetowi. Tytuł rozprawy brzmi Od idealizmu do realizmu krytycznego. Filozofia polityki jako realizacja u José Ortegi i Gasseta. Pogawędnik filozoficzny ma ten przywilej, że jest małym radiem. Ale ten przywilej sprawia, że nie tylko my możemy zapraszać do studia naszych gości, ale możemy też odwiedzać filozofów w ich domach, w ich miejscach pracy, w ich gabinetach. Ten dyplom wisi za mną na ścianie. Przede mną siedzi nasz gość, pani profesor Dorota Leszczyna z Uniwersytetu Wrocławskiego. Doroto, jak to jest? Pracujesz we Wrocławiu, jesteś i byłaś szefową rozmaitych grantów. Realizowałaś granty międzynarodowe, granty polskie. Tych grantów było bardzo dużo. Przede mną leżą książki wydane po polsku, ale wydane też po hiszpańsku. A Ortega y Gasset, podobnie jak filozofowie polscy, jest filozofem świetnym, ale to nie jest Niemiec, to nie jest Anglii. Krótko mówiąc, jak się bada Ortega y Gasseta, pracując w Polsce?
Moja przygoda, taka prawdziwa przygoda z Ortegą, zaczęła się w 2009 roku, kiedy miałam możliwość wyjechać po raz pierwszy do Hiszpanii. Wyjechałam wtedy w ramach programu Erasmus Praktyki na Uniwersytet w Salamance. I tam po raz pierwszy zetknęłam się z dziełem Ortegi. Oczywiście w Polsce miałam dostęp do kilku przekładów jego prac, ale tych przekładów jest niewiele. Moje badania rozpoczęłam oczywiście od zbierania tychże jakże cennych materiałów. Robiłam mnóstwo kserokopii, czytałam, siedziałam w bibliotece. Później w kolejnym roku udało mi się wyjechać również w ramach programu Erasmus Praktyki do Madrytu, do Fundacji José Ortega y Gasseta właśnie, co było dla mnie wielkim zaszczytem. I tam poznałam osoby, które pracowały nad najnowszą edycją dzieł zebranych Ortegi i no, starały się mi pomóc w tych moich badaniach nad filozofią tego myśliciela.
Ale jak to jest, bo badania prowadzisz w Hiszpanii, także w Niemczech. Czy to oznacza, że jest w tej chwili, nie chcę powiedzieć moda, ale czy jest potrzeba, żeby jeszcze raz, czy w Polsce pierwszy raz de facto, o Ortega y Gassecie pisać?
Ortega jest nie tylko filozofem, którego cechuje bogactwo rozmaitych idei, bo on zajmował się i etyką, i estetyką, i filozofią polityki, i metafizyką, i teorią poznania, ale też jego myśl jest niezwykle aktualna, szczególnie właśnie ta w tym obszarze społeczno-politycznym. Bardzo często nawet najbardziej prominentni politycy przywołują dzieła Ortegi, czy też powołują się na dzieła Ortegi, jego koncepcje dotyczące chociażby Zjednoczonej Europy, no, czy kryzysu, jaki toczy kulturę Zachodu, bo tutaj te idee ortegiańskie wydają się być nadal bardzo trafne i aktualne.
No właśnie, to kieruje naszą uwagę na taki oto problem. Ortega y Gasset jest człowiekiem z jednej strony bardzo głęboko zakorzenionym w kulturze hiszpańskiej. Pisze prace o Don Quixocie, medytacje przetłumaczone przecież na język polski. Pisze rozmaite eseje, zakłada czasopisma, tłumaczy na hiszpański najważniejszych filozofów początku XX stulecia. Posiada autorytet, taki podobno to prawdziwy autorytet, był autorytetem, tak? Niekwestionowany. Tak. Natomiast z drugiej strony studiował u neokantystów, u Natorpa, u Cohena w Niemczech. Jak twoim zdaniem było możliwe pogodzenie tej kultury narodowej,
o bogatej historii, przeżywającej rozmaite kłopoty, bo mówimy o czasie dyktatur przecież, zarówno w latach 20., jak i potem podczas II i po II wojnie światowej, no z takim byciem filozofem europejskim jednak, niemieckim, przecież pisze studia o Dilthey'u, tak, o Goethem, o Kancie. Jak to pogodził?
Ortezę przyszło żyć w czasach bardzo skomplikowanych i trudnych historycznie również dla Hiszpanii. Natomiast ten jego europeizm wynikał no właśnie z jego hiszpańskiej okoliczności. Ortega w medytacjach o Don Quixocie, które przywołałeś, powiedział, że ja to ja i moje okoliczności, jeżeli ich nie ocalę, nie ocalę także i siebie. I właściwie cała ta działalność Ortegi, również działalność filozoficzna, była próbą ocalenia jego własnych okoliczności. Te okoliczności były ściśle związane z Hiszpanią. Ortega mówił, że pierwszym planem jego okoliczności jest Hiszpania, tak jak ostatnim być może Mezopotamia. I ten jego wyjazd do Niemiec, to jego studiowanie w neokantowskiej szkole, jego europeizm były właśnie spowodowane głębokim poczuciem odpowiedzialności za Hiszpanię. Ortega był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę z roli, jaką może odegrać w historii swojego kraju. Uważał się za intelektualnego arystokratę. I czuł, że jego misją jest europeizacja Hiszpanii. Ta europeizacja jego zdaniem mogła odbyć się tylko i wyłącznie poprzez asymilację przez Hiszpanię filozofii i nauki europejskiej, szczególnie zaś niemieckiej. Z czego ten germanizm Ortegi wynikał? Ortega napisał w jednej ze swoich prac, i to był jego pewnego rodzaju głos polemiczny względem reprezentantów pokolenia 1898, czyli tego pokolenia wcześniejszego, Miguela de Unamuno, Azorina, którzy obawiali się no właśnie nadmiernej europeizacji Hiszpanii ze względu na to, że może ona utracić swoją własną duchowość, tak? Że ona da się podbić, że pojawi się jakiś element cudzoziemszczyzny w tej kulturze. Ortega mówił, w pewnym sensie jest to racja, ale tylko jeżeli mówimy w kontekście kultury francuskiej i brytyjskiej, bo nie da się zasymilować kultury francuskiej i brytyjskiej bez poddania się tej kulturze. Natomiast uznawał, że kultura niemiecka, kultura germańska jest kulturą ściśle metodologiczną, bezosobową. Jest no właśnie pewnego rodzaju metodą, dzięki której Hiszpania może nauczyć się dyscypliny intelektualnej i może wytworzyć własną kulturę idei. Bo Ortega uważał, w przeciwieństwie właśnie do swoich poprzedników, że właściwie kultura hiszpańska w pełnym tego słowa znaczeniu nigdy nie zaistniała, że ona została pomylona z patosem południa, fizjologią baskijską i że tak naprawdę ta prawdziwa kultura hiszpańska dopiero powinna się narodzić, dopiero powinna powstać. I do tego jest potrzebna ta intelektualna dyscyplina, ta umiejętność czystego myślenia, rozumu.
Oszłamiająca jest zdolność Ortegi Gasseta, o czym za chwilkę, być może do tego za moment przejdziemy, do obrazowego, metaforycznego, pięknego pisania, esejów, do faktycznie uwodzenia słowem. O tym może za moment. Ale pytanie brzmi, udało mu się to osiągnąć? Bo oszłamiająca jest aktywność Ortegi Gasseta, tak? Zakłada czasopisma, tłumaczy, bierze udział w życiu politycznym, a jednocześnie pisze ściśle teoretyczne również traktaty, jak ten o metodzie dedukcyjnej, który to traktat kilka lat temu został przełożony na polski.
Moim zdaniem tak, zarówno w tym życiu teoretycznym, jak i społeczno-politycznym, no bo jeżeli mówimy o tym ostatnim, to już w 1913 roku Ortega zakłada taką quasi partię polityczną, to jest Liga Edukacji Hiszpanii. Następnie z kolei pod koniec lat 20. działa usilnie na rzecz utworzenia II Republiki Hiszpańskiej. No i to się udaje, prawda? Jest to również w jakimś stopniu zasługa Ortegi. Ortega uczestniczy w pracach nad konstytucją Hiszpanii, jest w parlamencie, został wybrany na deputowanego do hiszpańskich Cortezów. Natomiast jeden z komentatorów pisał, że no w przypadku Ortegi było tak, że w Cortezach go słuchamy, ale za nim nie podążamy. I on sobie z tego zdał sprawę i postanowił wycofać się wtedy z życia politycznego. Nie podobała mu się, nie podobał mu się kierunek, w jakim poszła Republika. Ortega widział Republikę jako Republikę otwartą na różnorodność, na różne opcje polityczne, nie tylko te lewicowe, ale i prawicowe. O tej jego takiej postawie ponadpartyjnej świadczy chociażby to, że był krytykowany zarówno właśnie przez te środowiska prawicowe, jak i lewicowe, za to, że dla jednych był zbyt lewicowy, dla innych był zbyt prawicowy. Także w tym aspekcie społeczno-politycznym na pewno Ortega odegrał znaczną rolę. Jeżeli chodzi o teorię, to też no, tutaj wystarczy wspomnieć, że Ortega był pierwszym w Hiszpanii, który pisał na temat fenomenologii. I też zauważa się, że był jednym z pierwszych w Europie, którzy pisali na temat fenomenologii.
Spotkałem się też z takim twierdzeniem, że to protoegzystencjalista przed Heideggerem, że pewne idee już tam u niego
tak, są. Tak, były wcześniejsze niż te heideggerowskie. Też on rozsławił, i to nie tylko w Hiszpanii, ale w całym świecie hiszpańskojęzycznym, psychoanalizę.
No tak, o Freudzie pisał. Tak?
Dokładnie. Wystarczy też powiedzieć o, no właśnie, tym wydawnictwie Revista de Occidente. Mhm. Ortega otoczył się grupą znamienitych myślicieli, tłumaczy, którzy świetnie znali niemiecki i przetłumaczyli niemalże całą najnowszą filozofię niemiecką, prawda? Tłumaczyli Husserla, tłumaczyli Brentano, tłumaczyli Rickerta, tłumaczyli Zimmela.
No tak. Także no, tutaj Zimmela poznał w Niemczech, prawda?
Tak, studiował u Zimmela w Berlinie w 1906 roku, chodził do niego na wykłady o filozofii Kanta.
To jest ciekawa w ogóle też sprawa, dlatego że kiedy myślę o początkach XX wieku, które dla nas już są odległe trochę w czasie, to okazuje się, że wiele takich postaci, i Ortega Gasset jest jednym chyba z przykładów takich myślicieli, potrafiło łączyć rozmaite dziedziny myśli. To znaczy tak, bo o Zimmelu mówi się jako socjologu, ale to jest też filozof. James, co prawda inny kontynent i inna tradycja, ale też uznawany za psychologa, no, autor pierwszego podręcznika dużego psychologii, ale przecież również filozof. Mead jest uważany za socjologa, ale też filozofował. Krótko mówiąc, to jest okres, kiedy tak jakby te nowe dziedziny nauk społecznych zwłaszcza tworzyły się, tak? Wybijały się, że tak powiem, na niepodległość, ale jednocześnie nie zrywały jeszcze więzi z filozofią. Czy można powiedzieć, że w takim razie Ortega y Gasset jest takim trochę przeciwieństwem takiego filozofa, który mnie osobiście zajmuje, mianowicie Santayany. Dlaczego? Też, no co prawda Santayana był filozofem amerykańskim, ale oprowadzający o pochodzeniu hiszpańskim, bo to zresztą wrócił do Europy. To, co podobne, to zdolność pisania i to, że obaj chyba potrafili pisać na każdy temat i pisali bardzo ładnie, właśnie bardzo plastycznie, bardzo obrazowo, ale co charakterystyczne, obaj mówili o tym, że filozofię, ten namysł czysto teoretyczny, należy pogodzić z biologizmem, należy pogodzić z życiem. Trochę pokłosie Darwina, trochę niczego. Czym jest ten racjonalizm ortegiański? No bo to jest taka koncepcja, w której tak jakby się chciało, przepraszam za to sformułowanie, pogodzić trochę ogień z wodą. Tak? Z jednej strony powiedzieć, no dobrze, jesteśmy organizmami żywymi, życie nas otacza, a z drugiej strony Ortega y Gasset nie bez powodu owej teorii dedukcyjnej poświęcił studium, jest racjonalistą przecież. Tak? I jak to pogodzić w ogóle?
Ratio vitalism to jest taka teoria, która nie odrzuca rozumu, ponieważ uznaje się w niej, że rozum jest jedynym narzędziem albo jednym z najważniejszych narzędzi, jakie człowiek ma w swoich rękach po to, aby radzić sobie z otaczającym światem. Natomiast ja bym tutaj nie interpretowała tego ratio vitalismu Ortegi w takim kontekście biologizmu. Życie dla Ortegi ma charakter szerszy, to nie jest tylko i wyłącznie ten wymiar biologiczny, choć rzeczywiście w tych latach 20., szczególnie kiedy on pisze swój manifest intelektualny, zadanie naszych czasów, no to tamten biologizm jest dość mocno wyeksponowany, zresztą Ortega się tam powołuje mocno na Nietzschego i właśnie na Zimla. Natomiast Ortega podkreślał wielowymiarowość życia. I ratio vitalism pokazuje, że rozum stanowi praktyczną funkcję życia, że to nie życie jest na usługach rozumu, jak widzieli to racjonaliści, mówiąc o czystym rozumie, ale właśnie to rozum jest na usługach życia. I to był, Ortega to nazwał nowym kartezjanizmem. Mówił, nie dlatego
jestem, bo myślę, ale myślę dlatego, że jestem, że żyję. Tak, że życie jest czymś pierwotnym. Życie jest tą rzeczywistością. Ortega ją nazywał radykalną, od hiszpańskiego raíz, czyli korzeń. To jest ta źródłowość, z której wszystko inne wyrasta. Tak? W tym właśnie ten poziom rozumu.
Czy to, przepraszam, że wtrącę, bo sam zajmuję się filozofią wcześniejszą i widzę, jak filozofowie w XVIII wieku muszą sobie, biedacy naprawdę, radzić z kartezjanizmem. Jak go przeformułowują, jak próbują odejść od metafizyki. Czy można powiedzieć, że dalej Ortega y Gasset jest takim spadkobiercą kartezjuszy, że cały czas ta filozofia jest żywa u niego?
Tak.
Tylko zinterpretowana inaczej.
Tak? Tak, ona jest zinterpretowana właśnie w kontekście jak gdyby tego nowego przewrotu, którego on dokonuje. To też jest jakiś przewrót, pewnego rodzaju przewrót kopernikański. Ortega w ogóle był takim filozofem, który lubił prowadzić dialog z klasykami. Ale ten dialog zawsze był prowadzony z punktu widzenia do zadania naszych czasów, czyli tej teraźniejszości, w której my żyjemy, tych problemów, które nas nurtują. I to Ortega mówił, że trzeba postawić właśnie tych klasyków przed trybunałem, zadać im pytania, które nas teraz zajmują i niech oni na te pytania spróbują nam odpowiedzieć. No i Kartezjusz jest jednym z tych klasyków, z którym Ortega po prostu prowadzi rozmowę i dużo jest elementów wziętych z Kartezjusza, ten chociażby element sceptycyzmu metodycznego, który również pojawia się u Ortegi. Ortega również jest przekonany, że w momencie, kiedy zaczynamy filozofować, no to musimy poddać niejako pod wątpienie wszystkie nasze przekonania, wierzenia, tak? Ortega nazywa creencias, my to tłumaczymy jako przekonania, wierzenia, ale też podkreśla, że to jest właściwie poddanie pod wątpliwość tej rzeczywistości, którą my jesteśmy, bo wierzenia nie są czymś wobec nas zewnętrznym, ale są nami samymi. A zatem jak gdyby poddajemy w wątpliwość siebie samych.
Niezwykle ciekawa obserwacja, dlatego że ten Kartezjusz jest wiecznie żyły, chciałbym się powiedzieć. Husserl pisze o Kartezjuszu. Współczesne nurty feministyczne mówią, wreszcie podkopiemy kartezjańskie ego. Okazuje się, że nawet jeżeli mamy się opowiedzieć przeciwko, to musimy przemyśleć kartezjanizm. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A jak sądzisz, przez wiele lat jedną chyba z najbardziej znanych w ogóle na świecie, podobno, i w Polsce na pewno jedną z najbardziej znanych prac Ortegi y Gassetta był Bunt mas. Rzecz niesamowita. Nie pamiętam, kiedy on był napisany, w 25, w 35?
To był koniec lat 20.
No właśnie, no to mija prawie 100 lat od publikacji tego eseju. Czyta się go świetnie, natomiast kiedy czytamy te proste, ale jakże przekonujące obrazowe spostrzeżenia Ortegi, który mówi, no ale wyjrzyjcie przez okno, zobaczcie, wszędzie pełno ludzi, samoloty pełne, sklepy pełne,
ulice, Tatry pełne.
No właśnie, zmieniło się coś, ma rację, to jest dobra diagnoza, nie zestarzał się.
Mam takie wrażenie, że w wielu swoich przemyśleniach Ortega nawet teraz byłby bardziej aktualny niż był wówczas. Także jest wiele tych elementów, które no, czynią tę myśl nadal aktualną. Rzeczywiście doświadczamy przecież przepełnienia niemalże w każdym miejscu, w każdej dziedzinie naszego życia. Ortega nie widział oczywiście w tym nic złego. Tak? To był dla niego sygnał podniesienia się poziomu dziejów. Tak? Ortega, broń Boże, nie był myślicielem, który krytykował postęp, progres, to, że ludziom żyje się lepiej, że mają dostęp właśnie do wszystkich dóbr kultury, że mogą uczęszczać do teatru, do opery, nie wręcz wróci... przeciwnie, no, bardzo nie... się z tego cieszył.
Cały czas mi się przypomina zdanie Rousseau, tak? Który powiada, no przecież nie wrócimy do lasu, żeby z niedźwiedziami tam spać. Tam
no właśnie, a czasami się tak przedstawia Rousseau, że miał taki plan.
Czyli po prostu takie procesy mają miejsce, tego to opisywał. Ale faktycznie brzmi to niezwykle aktualnie, bo można jak gdyby czytać ten esej, podając przykłady ze współczesności.
Ja myślę, że jego przemyślenia chociażby dotyczące specjalizacji w nauce są nadal bardzo aktualne. Także zamknęliśmy się jeszcze bardziej niż miało to miejsce wtedy, kiedy on to pisał właśnie w naszych takich małych obszarach badawczych i nie mamy kontaktu z innymi. Ortega był orędownikiem jednak takiego myślenia, które łączy, myślenia integrującego i jego filozofia jest właśnie taką filozofią integrującą, różne sposoby myślenia, nie odrzucającą koncepcji, stanowisk, ale starającą się te koncepcje przyswoić, ale nie w taki jakiś prymitywny, eklektyczny sposób, ale znaleźć w nich to, co jest nadal aktualne i oczywiście też dostrzegając błędy i uchybienia, które z perspektywy czasu stają się bardziej widoczne.
Tak. Przypomniał mi się esej Waltera Benjamina o mechanizacji kopiowania dzieł sztuki w dobie fotografii. Teraz, kiedy się mówi o internecie, nagle się okazuje, że to wszystko jest aktualne, tylko razy pięć jeszcze, więc to podobnie być może, a to podobny okres, bo to lata 30. były. Natomiast kiedy czyta się eseje o takich Gasseta, na przykład ten słynny esej o dehumanizacji sztuki, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z myślicielem, który jest po pierwsze, tak jak wspomniałaś, bardzo zainteresowany współczesnością, dostrzegającym zjawiska, które pojawiają się po raz pierwszy, a jednocześnie dosyć skromny, bo pamiętam, jak Ortega wspomina w tym eseju i odwołując się również do innych esejów poświęconych nowej muzyce, która wówczas się pojawia, powiada, ja nie chcę jej usprawiedliwiać, ja chcę tylko zrozumieć, co oni chcą nam powiedzieć. Nowi artyści, których odrzuca plebs, którzy są niezrozumiali. No właśnie, jak by oceniałabyś jego nastawienie do współczesności i jego taką skromność intelektualną? No przecież to jest potężny myśliciel, ale jednocześnie jakoś nie brzmi w tym wszystkim, nie wybrzmiała jakaś fanfaronada czy przekonanie o własnym wielkim znaczeniu.
Ortega był filozofem niezwykle zainteresowanym tym, co się wokół niego działo i właśnie w tych kwestiach naukowych on pisał, że on właściwie śledził wszystkie naukowe nowinki, interesował się fizyką, interesował się biologią. No i także interesował się właśnie sztuką, zresztą poświęcił estetyce mnóstwo swoich prac, poczynając od tych pierwszych jeszcze wpisanych pod wpływem Kanta i neokantyzmu, no aż właśnie pod te późniejsze typu dehumanizacja sztuki. Ortega wydaje mi się, że starał się pokazać, iż ta nowa sztuka wymaga specyficznego rodzaju wrażliwości. Nie każdy jest tą wrażliwością obdarzony. Tego oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że jedni są lepsi, a inni gorsi po prostu. Jedni tą wrażliwość mają, inni jej nie posiadają, prawda? Tak samo jak jedni mają talent muzyczny, inni nie.
Oczywiście. I jeszcze nie są wyedukowani, prawda?
Tak, oczywiście.
Zwróćmy uwagę, że w 1915 roku bodajże Berlin pisze swoje podstawowe pojęcia historii sztuki i powiada po kantowsku. Jesteśmy dokładnie w tym samym nurcie, takim neokantowskim, bardzo późnym. I powiada, no nasze oko trzeba nauczyć percypować, ona nie wie, co ma widzieć, tak? A mamy do czynienia, nie wiem, to jest okres też kubizmu na przykład. No, nowy sposób percepcji trzeba go...
Tak, pewne rzeczy są dostrzegalne dopiero po czasie. Ortega to pisał w jednym ze swoich esejów, chociażby o dziełach El Greco, że przez bardzo długi okres czasu El Greco był uważany za marnego artystę, natomiast w pewnym momencie ktoś dostrzegł właśnie w nim, że coś tam takiego jest niezwykłego, właśnie w tych defektach, które...
Tak, wydłużonych postaciach.
Tak, które do tej pory były przez ludzi no właśnie w taki sposób traktowane, nagle dostrzeżono wartość estetyczną. I Ortega ma nadzieję, że właśnie w tej nowej sztuce też zaczniemy stopniowo doceniać tę, czy zaczniemy dostrzegać tę nową wartość estetyczną.
Biorąc pod uwagę wielość prac, które publikowałaś na temat Ortegi i Gasseta, bo to jest i praca Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego, są te prace poświęcone filozofii polityki, częściowo również ta potężna rozprawa Hegel w Hiszpanii, ze względu również na te powinowactwa Ortega i Gassetta i filozofii niemieckiej, że Ortega i Gasset daje nam pewną możliwość przyjrzenia się, jak można całą historię filozofii, oczywiście mówię o pewnym uproszczeniu, bo trudno mówić o całej ze wszystkimi detalami, ale jak można i trzeba zapewne przemyśliwać o historii filozofii w każdym momencie, również współcześnie. Ona jest cały czas żywa i Ortega i Gasset mówi, zobaczcie, dzieją się tak wielkie współczesne rzeczy, ale nie zrozumiemy ich bez przeszłości. Czy to jest jego postawa?
Tak, bo Ortega reprezentuje stanowisko, które nazywa się perspektywizmem. A zatem nasz sposób postrzegania świata zależy od perspektywy, z jakiej na ten świat patrzymy. I tak samo jest z filozoficznymi dziejami. One zmieniają swoje znaczenie, swoją wagę, w zależności od tego, w jakich czasach żyjemy, skąd jesteśmy, w jakiej sytuacji życiowej się w danym momencie znajdujemy. To właśnie nasze okoliczności determinują sposób postrzegania świata i tworzą z tego postrzegania pewną perspektywę. I dlatego Ortega był przeciwnikiem mówienia o istnieniu jakiejkolwiek prawdy absolutnej. On kiedyś podał taki dość ciekawy przykład. Między Madrytem, w ogóle Castilla, w regionie Castilla jest łańcuch górski Sierra Guadarrama. No i on jest widoczny z różnych, prawda, miejsc. I Ortega mówi, no dobrze, no ja patrzę na Sierra Guadarrama z perspektywy Madrytu, tak? Ale ktoś patrzy na przykład z miasta Segowi. No i teraz, czy będzie miał jakiś sens, żebyśmy się kłócili, która perspektywa jest bardziej adekwatna, prawdziwsza? I tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Nasz sposób, no właśnie te nasze okoliczności, które u Ortegi są pojęciem bardzo szerokim, bo w ich skład wchodzi i nasza osobowość, i talenty, i właśnie wady, i cielesność, i epoka historyczna, w której żyjemy, i też naród, w którym jesteśmy zanurzeni, Ortega mówi, jak kropla w morzu, to wszystko determinuje nasz sposób patrzenia, przeżywania, a także myślenia o tym, co nas otacza.
A jak sądzisz? Bo Ortega y Gasset jest, tak jak wspomnieliśmy już o tym, jest bardzo dobrym pisarzem poza wszystkim. Kiedy wspomniałem o tym Santayanie, mówiąc, że to tak jakby stali trochę na antypodach, bo życie rozumu i racjonalizm Santayana i Ortega y Gasset, coś ich łączy, to połączenie rozumności i życia, ale z drugiej strony no, historia była bardzo prosta przy okazji Santayany. Mianowicie Santayana był wykładowcą, po czym otrzymał olbrzymi spadek i przestał być wykładowcą. To brzmi bardzo pocieszająco, każdy może jeszcze na coś czekać, ale i oddał się po prostu karierze literackiej, ale był outsiderem zawsze. Pisał swoje podstawowe cykle, całe prac, ale na dobrą sprawę poza grupką, że tak powiem, oddanych czytelników, czy współcześnie niewielką grupą badaczy, nie jest tak znany. Ortega y Gasset jednak znany jest. I teraz jak sądzisz, czy ta jego niezwykła umiejętność pisania, metaforyczna, to, o czym wspomniałeś przed chwilką, o tym oglądaniu gór z różnych stron, to się zapamięta, tak? Od razu każdy, myśląc perspektywizm, od razu, nawet nie pamiętając szczegółów, koncepcji, przynajmniej, aha, to tak jak na te góry patrzeć z lewej i z prawej strony, wszystko rozumiem. Pamiętam właśnie w tych esejach, jest niezwykle urokliwym pisarzem, kiedy na przykład właśnie w Dehumanizacji sztuki porównuje współczesną sztukę do oglądania tego, co dzieje się za oknem. Powiada, kochani, albo czytacie o losach bohaterów, to tak jakbyście trochę poszli do sąsiadów i spytali, co u nich słychać, ale to nie ma nic wspólnego z percepcją estetyczną, albo akomodujecie oko inaczej, patrzycie na szybę, no ale tam już nic nie widzicie, tylko patrzycie, jak te obrazy się rozmazują. Od razu każdy przypomina sobie, nie wiem, płótna impresjonistów, kubistów, już niewiele na nich widać, ale chodzi o sam sposób ukazania. I te przykłady się pamiętam. Jak sądzisz, czy to znaczenie, jakie Ortega y Gasset zdobył, czy można powiedzieć, że częściowo zawdzięcza tej umiejętności bycia dobrym literatem?
Z całą pewnością tak, ale też on sam uważał, że była to pewnego rodzaju przeszkoda w jego rozwoju naukowym. Ach. On w jedynym swoim autobiograficznym tekście, Wprowadzenie dla niemieckich czytelników, pisał... No właśnie, no że przez długi czas nie chciał publikować swoich prac poza Hiszpanią i poza światem hiszpańskojęzycznym, bo obawiał się, że nie zostanie zrozumiany, dlatego że jego prace były dedykowane właśnie tej konkretnej grupie, prawda? I trochę się tego obawiał. Obawiał się też no właśnie tego, że on pisze eseje, tak? Pisał krótkie artykuły, eseje, które publikował w codziennej prasie. I szczególnie w konfrontacji z tym światem niemieckiej filozofii, no nie czuł się do końca komfortowo i niektórzy uważają, że wręcz z tego powodu na wiele lat zerwał relacje ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi, między innymi z tymi wywodzącymi się z neokantowskiej szkoły marburskiej, chociażby z Nikolajem Hartmannem czy z Heinzem Heimsetem, że przestał odpisywać na listy. Mimo tego, że nie chcieli go wciągnąć jak gdyby w te swoje badania, Nator proponował mu opublikowanie artykułu Ortega. Oczywiście skromnie mówił, że on chciałby, ale że on nie potrafi tego napisać. Natomiast...
Niezwykła kurtuazja. Tak możemy odpowiadać, jeżeli ktoś chciałby, żebyśmy coś napisali.
Natomiast ten styl pisarski Ortegi, ten styl eseistyczny, on również wskazuje, że on był podyktowany tym jego hiszpańskimi okolicznościami. On chciał dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i chciał dotrzeć z ideami filozoficznymi. No nie mógł tego zrobić pisząc przepastne traktaty czy skomplikowane artykuły naukowe. On właśnie w tym samym tekście Wprowadzenie niemieckich czytelników mówił, no, że właściwie bardzo szybko zrozumiał, że jego przeznaczenie nie jest tak jak niemieckich profesorów, że oni mogą sobie spokojnie zamknąć się w swoich gabinetach albo tylko właśnie skupić na pracy naukowo-dydaktycznej. Nie, on musi jeździć z konferencjami, on musi uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym, tu musi wygłosić jakąś mowę, tu musi coś napisać, prawda, jakąś krótką notkę do prasy. Także Hiszpania tego od niego oczekiwała i on to po prostu czynił. Ale też wydaje mi się, że ten jego styl był podyktowany faktem, że on wywodził się z rodziny o korzeniach dziennikarskich. Tak? No właściwie jeden dziadek był dziennikarzem i drugi dziadek był dziennikarzem i ojciec był dziennikarzem. Ortega nawet napisał, że urodził się na maszynie do pisania, a to dlatego, że pod piętrem, gdzie przyszedł na świat, była drukarnia dziennika El Imparcial, takiego ważnego dziennika hiszpańskiego, którego dyrektorem był właśnie jego ojciec. Także to miało i metaforyczne znaczenie, tak, że on, no, ten styl dziennikarski gdzieś w nim pozostał i był w nim mocno zakorzeniony, a z drugiej strony taki faktyczny, no, po prostu no, nad drukarnią przyszedł na świat.
Ponieważ Pogawędnik Filozoficzny jest audycją słuchaną nie tylko przez specjalistów, mam bardzo proste pytanie. Top 3. Najlepsze 3 rzeczy Ortegi, które poleciłabyś. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, bo jeżeli ktoś czytał, to chętnie będzie czytał dalej. Ale tak, wiesz, pierwsze spojrzenie, ciach, polecam.
Jest to trudne pytanie, bo wszystkie teksty Ortegi są świetne. Właśnie przez ten jego styl, przez poczucie humoru, które mu towarzyszy, lekką ironię, to przymrużenie oka, że to wszystko nie jest takie strasznie na serio, takie strasznie poważne. No ale jeżeli miałabym wybrać 3, to na pewno Medytacje o Don Quixocie. No, to jest pierwsza praca Ortegi, długo przygotowywana, no i ona, w niej właściwie możemy znaleźć zalążki całej jego późniejszej koncepcji. Tam jest wszystko. Oczywiście nierozwinięte, ale jest. Tak? Także jeżeli chcemy zrozumieć myśl Ortegi, to z całą pewnością Medytacje o Don Quixocie.
Po tytule, no daje wam też po prostu w duszę hiszpańską.
Tak, to też. I co jest ciekawe, bo oczywiście Don Quixote jest taką i Cervantes, to są postacie kluczowe, prawda, dla zrozumienia tej tradycji i historii Hiszpanii, ale do tej pory, szczególnie właśnie przedstawiciele tego pokolenia wcześniejszego, o których już mówiłam, między innymi Unamuno, zajmowali się Don Quixotem jako bohaterem powieści, bohaterem literackim. Natomiast Ortega interesował Don Quixote jako książka, jako dzieło, jako gatunek literacki. Jego interesował Cervantes. Stąd też tą koncepcję Ortegi w przeciwieństwie właśnie do tego kichotyzmu pokolenia 98 nazywa się cervantyzmem. Tak? Że on był skoncentrowany na dziele Cervantesa, a nie na Don Quixocie właśnie jako tej postaci, która miała symbolizować no, tą prawdziwą hiszpańską duchowość. Tak, Ortega mówił, no dobrze, z jednej strony rzeczywiście no, Don Quixote nas symbolizuje, ale także jest taką naszą ponurą odsłoną, tak, tego irracjonalizmu, subiektywizmu. Także nie przesadzajmy.
Tak. Nie wiem, to chyba Sancho tam
tak, wisiał tutaj Sancho
parę tak centymetrów nad ziemią, tak, czy wisiał całą tą.
Dokładnie, także te medytacje o Don Quixocie są bardzo ciekawą pracą. Poleciłabym również, jako że teraz koncentruję się na polskich przykładach, prawda? No, to Zadanie naszych czasów, ponieważ tam jest ten intelektualny manifest wygłoszony przez Ortegę i to zerwanie z tą tradycją racjonalizmu z jednej strony i takiego witalizmu z drugiej, czystego. No jeżeli chodzi o ostatnią pracę, no to tutaj też ciężko, no bo oczywiście Bunt mas to najsłynniejsze dzieło, nadal aktualne, ale ja zamiast Buntu mas poleciłabym medytację o Europie. Medytację na temat Europy, już nie pamiętam nawet jak to dokładnie zostało przełożone. Natomiast to jest o tyle ciekawe, no właśnie, że Ortega tam przedstawia swoją ideę jedności europejskiej. Zresztą już w Buncie mas pojawia się ta jego koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy. Ortega był orędownikiem zjednoczenia, ale też nie takiego, że mamy się no właśnie wyzbyć jakichś naszych narodowych kultur i tożsamości, tylko ta Europa ma być zjednoczona na zasadzie dialogu. Bo każda kultura, jak mówi Ortega, potrzebuje w pewnym momencie zderzenia z inną. Dlatego, żeby mogła dalej żyć, żeby miała czym oddychać, żeby miała się na czym budować, wzbogacać. Bez dialogu nie ma dla Ortegi rozwoju.
Bardzo dziękuję za
również bardzo dziękuję
uczestnictwo w najnowszym odcinku naszego Pogawędnika. Moją rozmówczynią była pani profesor Dorota Reszczyna z Wrocławia. Powiedz jeszcze tylko, co on tutaj trzyma w ręku? To jest najsłynniejsze zdjęcie Ortegi Gasseta.
Tutaj Ortega trzyma papieros, ale jest jeszcze cudowna anegdota związana z tym zdjęciem. Otóż jak to zdjęcie przekazałam do wydawnictwa, żeby umieścili je na stronie mojej książki, znaczy mojego doktoratu, który miał zostać opublikowany, to usunięto tego papierosa.
I została ręka w powietrzu.
Została ręka w powietrzu. Chciano być poprawnymi.
Tak, chciano poprawności politycznej. To jest książka Dziedzictwo José Ortega y Gasset, Dziedzictwo kanta i neokantyzmu marburskiego. Zdjęcie jest faktycznie bardzo popularne. Tak. Ortega y Gasset w białym kapeluszu, jasnym kapeluszu.
No i myślę, że to zdjęcie też przedstawia w pełni jego osobowość. Ortega był człowiekiem otwartym, wesołym, ekstrawertycznym, uwielbiał ludzi, uwielbiał przede wszystkim młodych ludzi, kochał dla nich prowadzić zajęcia, kochał z nimi rozmawiać. Także wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką emanacją jego osobowości.